Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Na zegarach 26 minut pozostało do godziny 10. Michał Pacześniak, dzień dobry. Witam słuchaczy i witam gości w studiu. Grzegorz Pelowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa i przedsiębiorca. Witamy.
Dzień dobry Państwu.
I Marek Lewandowski, rzecznik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Witam.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Panowie, ostrożna kwota reparacji od Niemiec, 850 miliardów złotych, tak mówi poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, autor raportu, który ma być opublikowany 1 września, data symboliczna i sprawa dla nas bardzo ważna. Raport to zawierać będzie zakres nie tylko niemieckich zbrodni wojennych z okresu II wojny światowej, ale także wyrządzonych zniszczeń i szkód, które powstały na terenie naszego kraju w wyniku działań Niemców. Czy my mamy szansę jeszcze wywalczyć te pieniądze? Bo mówimy o olbrzymich kwotach. 850 miliardów dolarów to mniej więcej 4 biliony złotych i to oznacza, że to jest 8 lat naszego budżetu. Kwoty olbrzymie.
Ja,
Marek Lewandowski.
Już szczerze powiedziawszy, mam dosyć dyskutowania na ten temat. Oczekuję właśnie wniosków, pozwów, not dyplomatycznych. Oczekuję działania, bo wszystko, co można było w tej sprawie powiedzieć, już zostało powiedziane. A szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie, skoro cały Zachód mówi, że Rosja będzie musiała płacić reparacje i odbudowywać Ukrainę za wszystko, co tam robi, no to na zasadzie analogii nie można używać podwójnych standardów, chociaż wobec Polski te podwójne standardy w wielu dziedzinach są stosowane i takie same reparacje Polsce się należą, ale tak jak mówię, wszystko, co można było w tej sprawie powiedzieć, zostało powiedziane, potrzebne są wnioski, pozwy, noty dyplomatyczne i konkretne działania, które za tym idą.
Czy w momencie kryzysu w Unii Europejskiej to jest dobry moment, jeśli w ogóle można tak stwierdzić?
A co to kryzys? Dzisiaj jest jeden kryzys, za chwilę będzie następny. Reparacje, jeżeli zostałyby zasądzone i tak będą rozłożone pewnie na wiele, wiele lat, w tym czasie mogą się kolejne kryzysy zdarzyć. To w ogóle nie ma takiej dyskusji. Najważniejsze jest, żeby po pierwsze to zostało stwierdzone, zasądzone, a potem będziemy się martwić, jak to wyegzekwować. Ale tak jak mówię, działanie, a nie już dyskusja. Czas dyskusji mamy za sobą i to jest ostatnich wiele lat.
Czyli walczyć o reparacje trzeba, ale już dość słów. Czas przejść do czynów. Grzegorz Pelowski.
Najpierw chciałbym panu posłowi Mularczykowi bardzo podziękować, że temat doprowadził do końca, bo do tematu podchodzono parokrotnie, zawsze to jakoś się rozmywało, temat cichł na lata znowu, no i dopiero z zarządów PiS ten temat zaczyna finalizować. Pan Mularczyk przygotował dokumentację bardzo obszerną i ma taki swój, mówi, jeszcze niedosyt, bo sprawa opisania tego, co się wydarzyło, to trzeba, tak powiedział, stworzyć ogromną dokumentację. Ma taki plan, 10 tomów po 1000 stron każda, bo to, co się wydarzyło, to faktycznie jest coś niesamowitego. Zrujnowano kraj, wymordowano miliony ludzi, doprowadzono nasz kraj do ruiny i według mnie nie ma w ogóle o czym mówić. Pieniądze nam się należą. Te 850 miliardów, pan powiedział, panie redaktorze, że to dużo. Co to jest dużo? To są grosze. To są grosze, bo jakby cenić życie ludzkie. Jak powiem panu, wprowadzenie nowego modelu samochodu, albo inaczej, platforma do nowego samochodu jest liczona w miliardach euro się liczy. To co tu mówić o 800 miliardach euro za doprowadzenie naszego kraju do ruiny? Można postawić pytanie sobie, gdzie byśmy dzisiaj byli, gdyby tej wojny nie było? Prawda? Także ja uważam, że pieniądze nam się należą i tu nie ma w ogóle o czym mówić. I trzeba też pamiętać, że Niemcy reparacje wojenne
innym państwom.
Oczywiście. Płacili. Francji za pierwszą wojnę niedawno skończyli spłacać. Grecji zapłacili. To ja nie rozumiem w ogóle, o czym my rozmawiamy. Czy nam się należy, czy nam się nie należy. Takie pieniądze, ja bym to pomnożył jeszcze razy dwa, albo może nawet razy cztery, prawda? Bo to się nam należy.
Tak też myślą Polacy. Według ostatnich badań na pytanie, czy według ciebie Niemcy powinni wypłacić Polsce reparacje wojenne, czyli odszkodowanie za szkody i zbrodnie wyrządzone w czasie II wojny światowej, Pozytywnej odpowiedzi udzieliło 64% badanych. W porównaniu z badaniem z listopada ubiegłego roku wzrost o 6 punktów procentowych. Jednocześnie spadła też liczba przeciwników podnoszenia tej sprawy. Dziś jest to 16%, czyli głos jak gdyby Polaków jest silny i jednoznaczny.
Jednoznaczny i też nie zapominajmy, że z drugiej strony też nam się należą reparacje od Sowietów, od Rosji, nie tylko za mordowanie i niszczenie, ale także za te całe lata niewoli.
I tu postawimy kropkę w tym temacie. Głos zgodny. Grzegorz Pelowski, Marek Lewandowski. Porozmawiajmy o tym, co się dzieje w tej chwili w Niderlandach. Holandii, jak też my się uczyliśmy jeszcze w szkole, teraz to Niderlandy. Rolnicy protestują, tam rząd zaplanował redukcję tlenku azotu o 50% do 2030 roku. Co to oznacza dla rolników? Otóż rząd holenderski stwierdził, że no, należy zmniejszyć mniej więcej o połowę pogłowie bydła, zlikwidować część zakładów rolnych, a jest ich tam 54 tysiące, krów mlecznych, ciekawe dane, 1 570 000 000.
Szaleństwo klimatyczne Unii Europejskiej wzięło się z działalności polityków, którzy dzisiaj rządzą w większości krajów europejskich, a których mentalność i poglądy ukształtowały się w latach 70. ubiegłego wieku. I to są ludzie, którzy w Niemczech na przykład, jeżeli zobaczymy na skład osobowy tych parlamentarzystów i tych osób w urzędzie kanclerskim, to w większości są to osoby, które na przykład protestowały przeciwko atomowi w Niemczech.
I oni tak, dzisiaj... Tak, ta ekipa zielonych rzeczywiście mocno...
Nie tylko zielonych, trzymała. Ale to jest, bo tam już te granice są bardzo płynne. Tak. To, czy ktoś jest socjaldemokratą, czy chadekiem, to już tak naprawdę ciężko zauważyć, przynajmniej w działalności tych osób, czy w decyzjach, które podejmują jakąkolwiek różnicę. I teraz to szaleństwo klimatyczne, które stało się udziałem całej Europy, ma swoje konkretne skutki, bo chociaż polityka klimatyczna Unii jest utopijna, to działania i konsekwencje są jak najbardziej realne. A one są takie, że tak jak kiedyś Unię Europejską kojarzyliśmy z bogactwem, ze źródłem bogactwa, to dzisiaj zaczyna to być źródło biedy, dlatego że obciąża nas w taki sposób, że po raz pierwszy od dziesięcioleci szczególnie młode społeczeństwa nie notują tak zwanej progresji, czyli się nie idą w górę, zaczynają się cofać w stosunku do swoich rodziców. Do tej pory było zawsze tak, że nasze dzieci przeważnie osiągały więcej niż rodzice. A tutaj po raz pierwszy od ładnych kilku lat mamy tendencję dokładnie odwrotną. Całe śmieciowe pokolenia, całe pokolenia bez składek emerytalnych. Śmieciówki w Europie są czymś bardzo powszechnym, a więc widać, że Unia Europejska staje się źródłem biedy, a w sposób szczególny właśnie polityka klimatyczna. No i teraz społeczeństwo w Holandii zobaczyło, co to znaczy w realu, bo dopóki jest się bogatym, pięknym
i wszystko jest na półkach, wszystko można kupić.
Na miejscu i pensja jest wysoka i jest ciepło na dworze, no to można ten, ale okazało się, że wystarczy odciąć ruski gaz i nagle jest dramat.
Puste półki w sklepach, rolnicy protestujący na autostradach, blokujące najważniejsze węzły w Holandii, a co ciekawe, to największy eksporter mięsa w Europie i drugi eksporter żywności na świecie po USA. Grzegorz Pelowski.
Tak, i powiem tak, w cudzysłowie, cieszę się, że to nie dzieje się u nas, a zaczęło się w Holandii, bo to ma dotyczyć wszystkich krajów.
No właśnie, bo to też się zastanawiałem nad tym, jak by to wyglądało, gdybyśmy naszych rolników, tych od ferm kurzych chociażby, które są potęgą przecież w
panie
Polsce.
Panie redaktorze, przepraszam, panie Grzegorzu, doświadczenie biedy jest jeszcze u nas ciągle obecne. My wiemy, co to znaczy gospodarka dysfunkcyjna. Ci tam na zachodzie tego nie wiedzą, dlatego nie reagują w sposób tak gwałtowny i dramatyczny. Trochę zbyt późno, ale jednak. Mamy w sobie ten gen cwaniaka, który w tych nienormalnych sytuacjach i polskim przedsiębiorcom, ale także i społeczeństwu pozwalał żyć i spinać jakoś koniec z końcem. Oni tych umiejętności nie mają.
Grzegorz Polacki.
Ja się przyłączam tutaj do pana Marka, że Europę ogarnęło szaleństwo. Ale też czytałem na ten temat sporo i powiem w ten sposób. To, że zaprzestanie Europa produkować mięsa, czy powiedzmy zaprzestanie produkować jajek, to jest to samo, co z tymi norkami, że zabronią w Polsce, no to w Rosji się te norki pojawią, także będą sobie żyły dalej, dalej będą zabijane na te futra. I tak samo jest z tym mięsem, z tymi krowami. Zlikwiduje się hodowlę w Holandii, to ta hodowla się pojawi w innym kraju. Także azotu nic nie zmniejszy, problem azotu pozostanie dalej taki sam. Bo to, te krowy, to wcale nie chodzi o krowy. Tu chodzi o ziemię, chodzi o grunty, bo trzeba powiedzieć jeszcze, że w tych wszystkich ustawach pisze również, że będą mogli wywłaszczać rolników, prawda? Że oni walczą nie tylko o te swoje krowy. Oni walczą o swoją przyszłość, o swoją ziemię, że będą mogli dalej na tej ziemi pozostać i produkować, powiedzmy, produkcję zbożową, prawda, czy jakąś inną na swoim gruncie. Oni się boją o swoją przyszłość. Tu wcale nie chodzi o żadne krowy. No tak nie do końca może w całości, bo musimy pamiętać również, to mówiliśmy w poprzedniej audycji, że jest ogromne lobby producentów mięsa, którzy zainwestowali dziesiątki czy setki miliardów dolarów w produkcję mięsa przemysłową, ale na drukarkach 3D. Także to już jest, to już jest, to już działa. Nawet opisywali, jak to Bill Gates, który jest właścicielem ogromnych połaci ziemi, próbował tego mięsa, skrzywił się, bo nie było najlepsze, powiedzmy, ale powiedział, no nie trudno, będziemy się musieli do tego przyzwyczaić. Także to idzie, no bardzo wspieram jak gdyby tych rolników holenderskich i bardzo dobrze zrobili, że blokują te centra handlowe. Niech mieszkańcy poczują, że no w rolnictwie jest moc, jest potęga i że to wszystko może też ich dotknąć. Także to, jeżeli nie wycofa się Komisja Europejska z tych swoich szaleńczych decyzji, będzie wojna rolnicza, nie tylko w Holandii, ale również w innych krajach europejskich.
I pytanie do Marka Lewandowskiego. Związkowcy kontaktują się z sobą? Niderlandy, Polska? Czy wy macie informacje o tym, jak ten proces może będzie przebiegać? Może się dołączycie do niego?
Unia Europejska tylko na papierze jest jednością. Tak naprawdę każdy kraj ciągnie w swoją stronę. Myśmy wielokrotnie pokazywali przykłady, jak w kryzysach zachowywały się poszczególne firmy. Takim dobrym przykładem jest Fiat, gdzie w Polsce są oddziały produkujące taniej, lepiej, wydajniej, a jednak w kryzysie to w Tychach ograniczano produkcję i przenoszono ją do Turyna, żeby tam nie tracić miejsc pracy. Nie ma tutaj żadnej solidarności, nie ma tutaj żadnego wspólnego rynku. Jest wolna amerykanka i dyktat wielkich międzynarodowych korporacji i one lokują tam, gdzie im lepiej, gdzie im taniej. I tutaj związki zawodowe niestety, ale w większości krajów działają na swój własny wąski interes, co zresztą też widać przy okazji wojny na Ukrainie. Ile zgnilizny wyszło z tego międzynarodowego ruchu związkowego, bo okazuje się, że nawet nie można znaleźć większości dla wyrzucenia rosyjskich związków zawodowych, między innymi niejakiego Szmakowa, który nie może być usunięty z MKZZ-u, bo się nie chcą na to zgodzić. Mimo, że on popiera Putina, mimo, że wielu członków jego związku jest najeźdźcami, jest żołnierzami i jest na Ukrainie. I nawet w tak wydawałoby się oczywistej i prostej sprawie związki zawodowe są podzielone, bo to jest 20 milionów członków związku, bo to są pieniądze na afiliacje, które idą prawdopodobnie z Kremla. I nagle się okazuje, że nikt z tych rzeczy nie chce zrezygnować. Także nie, to jest jedna wielka zgnilizna i tutaj w przypadku każdego z tych krajów, każdy ciągnie w swoją stronę i dopóki Niemcowi w tyłek było ciepło, to było dobrze i można było walczyć o klimat. Jak się gaz skończył i Niemiec ma zimno, no to wtedy klimat przestaje być tak istotny, można wracać do węgla. Można przeprosić się za Tomem i to tak będzie w każdym z krajów.
I można lobbować o to, by Polska dzieliła się gazem z Niemcami. No i właśnie, jak to jest? Powinniśmy? 3 miliardy metrów sześciennych gazu w tej chwili w polskich zbiornikach, plus minus kilkaset tysięcy, bo napełnione są w blisko 100%. Obecne zapotrzebowanie Polski na gaz to 20 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie. Już jesienią to zostanie zabezpieczone według zapowiedzi rządu, no ale pojawiają się głosy szefa Partii Ludowej, następcy Donalda Tuska, co do tego, by Polska część tego gazu, który zabezpieczyła dla nas, oddała Niemcom.
Mam nadzieję, że jeżeli będziemy mogli oddać Niemcom część gazu, to zrobimy to na takich samych zasadach, jak braliśmy prąd od Niemców, gdy w Bełchatowie mieliśmy awarię i znacząco trzeba było ograniczyć tam produkcję, żeby tę awarię zlikwidować. Wtedy płaciliśmy kilkukrotnie więcej za prąd, niż ten prąd kosztował w Bełchatowie. Więc jeśli będziemy mieli nadwyżki, to jak najbardziej z taką przebitką Niemcom powinniśmy to odstąpić. Problem Niemców nie jest w solidarności gazowej, bo oni mogą z wielu kierunków zaopatrzyć się w gaz. Wcale nie mają z tym dużego problemu. Tylko, że niestety ich gospodarka, ich przewaga konkurencyjna jest zbudowana na tanim ruskim gazie. I cały ten konstrukt, który Niemcy budowały od blisko 20 lat, od Schrödera począwszy, na Merkel skończywszy, a teraz Scholz próbuje tutaj w tym jeszcze jakoś lawirować, spowodowała, że niemiecka gospodarka, która jest coraz mniej innowacyjna, umówmy się, bo tam nie powstał żaden nowy projekt, produkt, żaden know-how technologiczny. Oni ciągle zarabiają na relatywnie tanich i solidnych maszynach, na bardzo dobrej chemii, która dzięki ruskiemu gazowi jest tańsza i jest konkurencyjna, i to bierze w łeb. I Niemcom nie potrzeba gazu z innych kierunków. Niemcom potrzeba taniego gazu od ruskich, bo tak sobie ustawili całą swoją gospodarkę. I tu jest problem, a nie tam w tym, czy oni będą mieli gaz, czy będzie jakaś solidarność energetyczna.
Czy będzie 19 czy 17 stopni w niemieckich domach komunalnych. Grzegorz Pelowski.
Powiem tak, z tą solidarnością to Niemcy pokazali, jaka jest solidarność, jak był pierwszy atak wirusa, prawda? Do Niemiec przyszły maski dla Włochów, to te maski zarekwirowali.
Była rzeczywiście taka sytuacja.
Było. To jest solidarność niemiecka. Tam chodziło o życie ludzkie, prawda? I nie mieli żadnych skrupułów, żeby te maski zatrzymać.
Deutschland über alles.
Dla siebie. Także to tak na marginesie tej solidarności. Tusk też mówił za swoich rządów o jakiejś solidarności energetycznej. Co się stało? Nic się nie stało.
No podobno nawet walczył, panie Grzegorzu. Tak. Podobno walczył o to, tak, żeby zablokować Nord Stream.
Bardzo długo ten terminal, prawda, blokowano. Teraz przypisują, że to oni podjęli decyzję o budowie i to oni budowali, ale zostawmy, tu nie o to chodzi. Powiem w ten sposób, że z tą solidarnością jest bardzo różnie. Powiem jeszcze inaczej. Moi znajomi mają domki jednorodzinne i powiem tak, mają ogrzewanie gazowe, ale w rogu pieca, raczej w rogu pomieszczenia stoi tradycyjny piec. Mówią, a ten niech stoi, bo się może przydać, jak gazu by nie było, awaria rurociągu, to zawsze mam czym palić. I niech pan teraz popatrzy. Unia Europejska. Sami najmądrzejsi ludzie z Europy, profesorowie, jakieś tam są przecież ważne instytucje, i oni nie wiedzieli, że trzeba ten piecyk w rogu, prawda, piwniczki musi stać, bo jak Rosjanie odetną, to trzeba czymś palić? Co z tymi ludźmi? Dlaczego oni nadal rządzą Europą? Mam na myśli pana Verheugena. On powinien być wypędzony, przepędzony z tej Unii, bo ten facet nie potrafi rządzić. Trzeba, powiem jeszcze inaczej. Mój kolega w niemieckiej firmie produkuje, jest w czasie produkcji, powstaje odpad, i on pochwalił się swojemu szefowi, że panie szefie, panie właścicielu, mam odbiorcę na cały odpad. On się zdenerwował, ten właściciel, i powiedział, natychmiast proszę ten kontrakt zerwać i zawrzeć 200 małych kontraktów, bo to się liczy w tysiącach ton, to są duże, w tysiącach ton. Ale dlaczego? On myślał, że błyśnie przed właścicielem. On mówi nie, bo jak ten jeden się wywali, to my wszyscy się przewrócimy. I to jest odnośnie tej Unii. Wszystko musi być rozproszone. Wszystko musi być rozproszone. Ja się bardzo dziwię, że Niemcy, mądry naród, bardzo mądry naród, świetnie zarządzany, prawda?
Karny widać, i słuchający władzy.
Tak, i mają dobre samochody, dobre maszyny i fatalnie zarządzany, jeżeli chodzi, oni myśleli, że to się będzie kręciło, prawda? Jeżeli chodzi o ten, co pan Marek powiedział, tani gaz, tania energia, surowce tanie, że z Rosją, prawda? I powiem jeszcze inaczej, że może tak brzydko powiem, ale to tak w cudzysłowie też, że dobrze, że tak się stało, że żeśmy nie doszli do jeszcze trudniejszej sytuacji, prawda? Że by nam założyli pętlę na szyję, że jeszcze Polska by nie zipnęła, prawda? Ja jestem tego samego zdania, co pan Marek, jeżeli chodzi o ten gaz. Jeżeli nadwyżki będą, bardzo proszę, ale razy cztery.
W pewnym sensie jestem wdzięczny też unijnym technokratom i tej całej polityce Niemiec, dlatego że w pewnym sensie przymusili nas do tego, żebyśmy się szybciej dywersyfikowali, żebyśmy budowali gazoporty, pogoniło nas to z rurą z Norwegii. To są rzeczy, bo ta solidarność energetyczna, ona jest tylko w teorii. No, Niemcy robią swoje, prowadzą bardzo niesolidarną politykę energetyczną. Dzisiaj ponoszą tego konsekwencje. Obuchem pewnie nam też się dostanie, ale my jesteśmy już w zupełnie innym miejscu i to też w pewnym sensie dzięki Niemcom, dzięki temu dealowi, który robili z ruskimi.
No to wejdę w słowo, bo to jednak trzeba mieć też wyobraźnię, jeśli chodzi o polskie władze. Niektóre nie miały tej wyobraźni.
No oczywiście, że nie, ale to już nie przerabiajmy, chociaż pamiętajmy, że poprzednicy jednak ten gazoport dokończyli, który został zapoczątkowany wcześniej. Chociaż rozbudowa, certyfikacja i wszystko to, co się z tym wiąże, to już robili obecni.
A mi przypomniało się takie słowo, które wyszło z użycia, już trochę zapomniane jest, kogoś oszwabić. Bardzo pasuje mi do...
Piękna puenta.
Piękna puenta. Piękne. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie Ludzie i Pieniądze i goście Grzegorz Palowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa i przedsiębiorca i Marek Lewandowski, rzecznik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
Dziękuję, kłaniam się
do nisko. Usłyszenia.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.